Poprzednim razem, gdy wspólnie przyglądaliśmy się losom rodziny Jakuba, oglądaliśmy coś na kształt brazylijskiej opery mydlanej, gdzie Juda i Tamar w rolach głównych rozgrywali te wewnętrzne, rodzinne, kto jest ojcem kogo, kto jest czyim dzieckiem. Ale dzisiaj, po tym takim jednym rozdziale przerwy od losów Józefa, wracamy do głównego bohatera tej części, pierwszej Księgi Mojżeszowej, Józefa, młodego singla, który sponiewierany przez swoich braci trafił do Egiptu jako niewolnik, był pozbawiony jakiejkolwiek nadziei na lepszy los, właściwie teraz mogło być tylko gorzej. I w związku z tym miał wiele powodów do nienawiści. Do tego momentu życie Józefa układało się całkowicie inaczej. Józef to właściwie był taki jeszcze niewinny chłopiec, raczej pobożny i na pewno ze świetlaną przyszłością w swojej rodzinie. Teraz wydawało się jednak, że został opuszczony i przez Boga, i przez ludzi. Jednego dnia wyszedł z domu jako młody książę, żeby pod wieczór być sprzedany do niewoli. Coś, co mogło pomóc mu przetrwać, nie załamać się, nie popaść w rozpacz i w depresję, to była nienawiść. On właściwie powinien był dyszeć nienawiścią do wszystkich ludzi wokół siebie. Zresztą taka była tradycja u niego w rodzinie. Na pewno nieraz usłyszał historię od swojego ojca Jakuba, jak to on ze swoim bratem, też tam nie do końca, i Ezaw go tak znienawidził, że matka musiała go wysyłać daleko, daleko, ponieważ Ezaw powiedział Jakubowi, jak tylko nasz ojciec umrze, ja cię zabiję. Tym razem bracia Józefa byli bardziej łaskawi, nie zabili go, ale właściwie nie wiadomo, co byłoby lepsze dla Józefa. Natomiast Józef dokonał innego wyboru, wyboru niezwykłego, ponieważ postanowił trzymać się Boga i Jemu powierzyć resztkę swojego życia i swojej godności. I to jest dziwne, ale w całej narracji nie znajdziemy żadnych oznak takiej duchowej choroby Józefa. Nie ma nawet śladu nienawiści, śladu goryczy, śladu chęci mściwości. Choćby ktoś bardzo starał się coś takiego znaleźć u niego, zamiast tego, jak będziemy czytać w przyszłości, gdy minie wiele lat, będzie taki moment, kiedy Józef będzie miał wszystkich swoich braci w garści i właściwie w tym momencie mógłby wydać ich na najgorsze tortury. Zamiast tego on płacze ze wzruszenia, że widzi swoich braci, wszystkich całych i zdrowych, obdarza ich prezentami i przywilejami. Charakter Józefa był tak niezwykły, że nawet w kontekście innych wielkich postaci, bohaterów Starego Testamentu, to góruje on nad nimi swoim charakterem, jak wieżowiec na równinie duchowej historii. I aby też nie dostrzec porównania między Józefem i Panem Jezusem, musielibyśmy bardzo tego chcieć, zamknąć oczy i udawać, że straciliśmy wzrok. Pan Jezus, podobnie jak Józef, został sprzedany i wydany przez ludzi, wśród których żył, wśród których kochał. Cierpiąc niewyobrażalnie, przebaczył im, tak jak zresztą nam dzisiaj przebacza nasze grzechy. Dzisiaj Pan Jezus nazywa swój lud braćmi i siostrami oraz współdziedzicami, podobnie jak Józef wołał do swoich braci. Józef zdecydowanie był wybitnym człowiekiem, żyjącym tysiące lat przed Panem Jezusem, ale tak bardzo do Niego podobnym. Po zakończeniu długiej wędrówki Józef wstąpił do słynnej doliny Nilu i piramid. 15. dynastia egipska była w pełnym rozkwicie. Kraj prosperował pod rządami słynnych władców Hyksos, mniej więcej między 18 a 16 wiekiem przed Chrystusem. Każdego ranka wschodzące słońce witano odśpiewaniem hymnów, później po to, żeby obudzić bogów ze snu, po czym bożki były rytualnie kąpane w Nilu, a następnie bogato ubierane i karmione śniadaniem złożonych z porannych ofiar każdego dnia. Bogowie w Egipcie byli wszechobecni. Były bóstwa lokalne jak Ptah, bóg rzemiosła z Memphis, Ptah, bóg nauki i księżyca z Hermopolis oraz Amon, ukryty bóg Teb. Byli też bogowie kosmiczni jak Ra, bóg słońca, Nut, bogini nieba, trzej bogowie powietrza, Shu, Geb i Nu. Był też wszechobecny kult Ozyrysa i cykliczne obrzędy związane z podnoszeniem się wód w Nilu i wylewaniem, później opadaniem. Sam Faraon był uznawany za Boga, Boga nieba, Horusa. I wszystko to od pierwszego dnia, kiedy Józef pojawił się w Egipcie, musiało wywrzeć na nim niesamowite wrażenie. Splendor, wielkość, wielkie budynki, jak ci ludzie żyli, aby chwilę później trafić na targ niewolników. Gdy sięgamy do 39 rozdziału, zaczyna się on tak, gdy Józef został sprowadzony do Egiptu, Egipcjanin Potifar, w innych tłumaczeniach Potifar, urzędnik Faraona, dowódca straży przybocznej, kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili. Józef znalazł się w penthouse egipskiego bogactwa i kultury w arystokratycznym domu, w którym zapewne bywały największe figury, największe postaci całego Egiptu. I jak tutaj siedzimy, wielokrotnie już tą historię czytaliśmy, słyszeliśmy, może opowiadaliśmy naszym dzieciom, w związku z tym znamy ją bardzo dobrze. Wiemy, że Józef odniesie sukces w domu Potifara. Ale pytanie jest takie. Dlaczego tak się stało? Co umożliwiło Józefowi odniesienie sukcesu w domu Potifara? Jaka była podstawa tego sukcesu? Na szczęście narrator naszej historii odpowiada na to pytanie bardzo szybko, bo robi to i na początku, i na końcu tego rozdziału. Józef odniósł sukces, ponieważ Pan był z nim. Spójrzmy proszę na wersety 2 i 3. Pan jednak był z Józefem, dlatego dobrze mu się powodziło. Gdy przebywał w domu swojego pana Egipcjanina, jego pan Potifar spostrzegł, że Pan jest z nim, czyli z Józefem, i Pan sprzyja mu, czyli Józefowi, we wszystkim, czegokolwiek się tknie. I teraz popatrzmy jeszcze na końcówkę 39 rozdziału, wersety 21-23. Pan jednak był z Józefem. Okazał mu łaskę i zjednał przychylność naczelnika więzienia. Oto naczelnik więzienia nie pilnował tego, co było w ręku Józefa, gdyż Pan był z nim i Pan szczęścił mu we wszystkim, co robił. Historia sukcesu Józefa w Egipcie jest zawarta w tej klamrze, rozpoczynającej, kończącej ten rozdział, Pan był z nim. Widzimy zatem, że teologicznym centrum historii jest Bóg, który działał na rzecz Józefa. Narracja opowiada nam, co się wydarzyło, teologia tłumaczy nam, dlaczego wydarzyło się to, co się wydarzyło. A mamy tu również aspekty, których możemy nie dostrzec na pierwszy rzut oka. Najważniejszy chyba jest ten, że Bogiem, który był z Józefem, jest Pan, czyli Jahwe. Osobiste imię Boga zawarte w przymierzu. W tym rozdziale pojawia się aż 8 razy. Raz w 2 wersecie, 2 razy w 3 wersecie, 2 razy w 5 wersecie, raz w 21 wersecie, 2 razy w 23 wersecie, a w pozostałych 8 rozdziałach, które mówią nam o historii Józefa, ani razu. Poza jednym, gdy Jakub błogosławi swoim synom i on również tam w 49 rozdziale wymawia imię Boga Przymierza, które zawarł z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Co więcej, żadna postać w tej historii nie używa osobistego imienia Boga, nawet Józef, tylko narracja. To narrator używa imienia Jahwe, Boga Przymierza, żeby wyjaśnić czytelnikowi, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Że jest kanwa, na której utkana jest ta historia, ale żebyśmy dobrze wiedzieli, kto tutaj działa. Bóg był z nim. Jaki Bóg? Nie ten Bóg Egiptu, jeden z, ale Pan i Stwórca, Bóg Przymierza. Zauważmy, że w tym właśnie najbardziej niepewnym, beznadziejnym okresie życia Józefa Bóg działał, żeby przez Józefa wypełnić swoje przymierze, obietnice przymierza. Także samotny w domu Potifara, przytłoczony potęgą Egiptu, żyjącym wśród bałwochwalczej religii, Józef nie był sam. Bóg był z nim. Jak już powiedziałem, Józef doświadczył tego spektakularnego, zaskakującego sukcesu i awansu. Jak czytamy od wersetu 4, Józef więc cieszył się względami swojego pana i mu służył. On zaś przekazał mu władzę nad swoim domem i nad całym swoim majątkiem, a odkąd przekazał mu władzę nad domem i całym majątkiem, Pan błogosławił domu tego Egipcjanina ze względu na Józefa. Błogosławieństwo Pana spoczęło na całym jego majątku, w domu i na polu. Przekazał więc cały swój majątek w ręce Józefa i nie zajmował się niczym innym, jak tylko potrawami, które spożywał. Jak widzimy, etyka pracy Józefa i jego nadzwyczajna skuteczność zostały zauważone. Awansował najpierw na osobistego sługę Potifara, następnie na nadzorcę. I awansując Józefa, Potifar nawet nie był świadomy, że jest beneficjentem obietnicy zawartej w przymierzu z Abrahamem. W 12 rozdziale 3 wersecie czytamy: będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławią. I tak łaska Egipcjanina wobec Józefa przyniosła błogosławieństwo dla wszystkiego, co posiadał. Im więcej łaski okazywał Józefowi, tym więcej łaski Bóg okazywał jemu. To jest dobry deal. Józef był tak doskonałym niewolnikiem, że Potifar zdał sobie sprawę, że najlepszym sposobem zarządzania swoim majątkiem to jest oddać wszystko w jego ręce i nie zajmować się niczym, jak tylko przygotowaniem własnego posiłku, co prawdopodobnie było związane z rytualnym przygotowywaniem i tutaj nie chcieli, żeby jacyś obcy, Hebrajczycy czy inni dotykali jedzenia, które mają spożywać. Nic innego go już nie interesowało. Jak czytamy w wersecie 6. I tu w sumie jest pierwsza lekcja dla nas, czy refleksja, a mianowicie taka, czy modlisz się o swoje miejsce pracy? Zwłaszcza jeśli jest ci w nim ciężko i są rzeczy, których nie lubisz. I nie mówię o naszej etyce pracy. Etyka pracy to jest jedna rzecz, bo Bóg chce, żebyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi, żeby naszymi rękami, naszymi zdolnościami, naszymi talentami Bóg mógł błogosławić innym ludziom, ale nie o tym mówię. Chodzi mi o szczególne Boże błogosławieństwo dla Twojego miejsca pracy spowodowane tym, że mieszka, że pracuje tam Boża córka, Boży syn. Józef był doskonałym niewolnikiem. Izrael, gdy był w niewoli w Imperium Babilońskim, miał się modlić o powodzenie dla Babilonu, ponieważ mieli tam spędzić następne 70 lat, więc Bóg im mówił: módlcie się i błogosławcie, żeby wam się tam dobrze żyło. Nowy Testament mówi nam, mamy modlić się o władzę, zwierzchników. To, że pracodawca może traktować swoich pracowników instrumentalnie, nie zwalnia nas od bycia Bożymi reprezentantami wszędzie tam, gdzie On nas postawił. I w sumie z chęcią posłuchałbym waszych historii i świadectw, co zmieniło się w waszym myśleniu, w waszych sercach, a może nawet w środowisku pracy właśnie wtedy, kiedy zaczęliście się modlić. Nawet o tego niesprawiedliwego szefa, o tego niesprawiedliwego nauczyciela, o tego wrednego profesora. Co zaczęło się zmieniać właśnie dlatego, że Bóg zaczął błogosławić w swój sposób to miejsce, dlatego że jego syn, jego córka tam pracuje, tam przebywa. Wracając do Józefa, z sukcesami przyszły również pokusy. Józef był w tym momencie u szczytu kariery w rezydencji Potyfara. Nie było wątpliwości, że Bóg, my wiemy jaki Bóg, oni mogli pomyśleć, któryś Bóg, jakikolwiek Bóg, był z nim. Ale poza tym dowiadujemy się również, że był niezwykle przystojnym młodym mężczyzną. Popatrzmy na drugą część szóstego wersetu. Józef był dobrze zbudowany i przystojny. Przypuszczalnie to była kwestia genów, bo pamiętamy, co Stary Testament mówi nam o jego mamie, Racheli. Rachela była zgrabna i piękna. Dobrze zbudowany, przystojny, zgrabna i piękna. I jak wyczytałem w komentarzach, to są jedyne dwie osoby w Starym Testamencie, które otrzymały taki podwójny komplement. Bo czytamy o wielu pięknych kobietach, o wielu przystojnych ludziach, ale Józef był i dobrze zbudowany, i przystojny. Więc sukces i atrakcyjny wygląd dawały Józefowi wiele możliwości, żeby sobie poużywać. W tym momencie ma 17-18 lat, droga młodzieży. I jego hormony pracują na pełnych obrotach. Z łatwością mógł usprawiedliwić sobie pofolgowanie swoim pragnieniom. Poza tym nikt by się nie dowiedział. Nawet jak będziemy czytać o żonie Potifara, ona uknęła swój spisek wtedy, kiedy nikogo nie było w domu. A już na pewno rodzice by się nie dowiedzieli. Tym bardziej, że mama nie żyła. Co więcej, Józef był niewolnikiem, więc tak naprawdę jego życie nie należało do niego. Któż mógłby go winić? Rozwiązłość seksualna, znowu jak czytamy w komentarzach kulturowych, była codziennością we wszystkich w domach, w których byli niewolnicy. Piękna niewolnica, przystojny niewolnik, to był przedmiot, który można było używać, jak tylko się chciało, i to wpływało również na ich postrzeganie samych siebie. Więc jakieś opory, jakieś granice nie istniały. Więc jeśli wchodzisz między wrony, jak mówi przysłowie, to kraczesz jak i one. Jeśli to jest norma, jeśli wszyscy to robią, jeśli nikt nie patrzy krzywo, jeśli wręcz z tego można skorzystać, czy odnieść korzyść, a ulegając pragnieniom pani Potifarowej, mógł poprawić swoją sytuację zawodowo-życiową. Pana Potifara często w domu nie było, a pani Potifarowa codziennie, więc mieć z nią dobre układy, panie, to jest wygrane życie. Poza tym, gdyby chciał się usprawiedliwiać, to mógłby powiedzieć, ja to mam w genach. Moi starsi bracia, Ruben, pamiętacie, z Bilchą, Juda, o którym mówiliśmy ostatnio, niedaleko pada jabłko, a ojciec, cztery żony, panie. I wtedy na scenę wkracza nasza femme fatale. Siódmy werset. Żona jego pana zwróciła uwagę na Józefa. Nie trudno było zwrócić uwagę na Józefa, jeśli był naprawdę przystojny, a do tego był szefem, niewolnikiem, ale szefem. Sukces, ogarnięty, mądry, przedsiębiorczy. Bardzo łatwo było zwrócić na niego uwagę i mówi do niego, połóż się ze mną. A pani Potifarowa miała w zwyczaju dostawać to, co chciała. A w końcu Józef był tylko niewolnikiem. Owszem, zaradnym, dobrym, ale tylko niewolnikiem. Chociaż moglibyśmy zadać sobie pytanie, kto w tej sytuacji był bardziej zniewolony. Czy Józef? Czy w sumie bezimienna pani Potifar? Andrew Schmutzer, wykładowca biblijny z Moody Bible Institute, taki komentarz daje o sytuacji Józefa. Dodajmy do tego fakt, że Józef doświadczył dysfunkcji wynikającej z faworyzowania jedynego syna przez ojca. On był tym faworyzowanym. Pogardy i nienawiści 10 swoich braci. Zdrady ze strony osób odpowiedzialnych za niego, które sprzedały go dla zysku. Pogardy dla życia niewolnika traktowanego jak przedmiot. oraz rozpad rodziny spowodowany przeniesieniem się na obcą ziemię do obcej kultury, biorąc pod uwagę jego biografię, Józef miał wszelkie powody, by być zły, zgorzkniały, pełen urazy, cyniczny, lękliwy, egoistyczny i użalający się nad sobą. Józef miał wszelkie powody, by znaleźć chwilową pociechę w zakazanych ramionach dla rozładowania emocji i napięcia. Kto mógłby winić go, gdyby uległ swoim, przecież młodzieńczym, tak mocno hormonalnie podbudowanym pragnieniom? Ale Józef nie dał się na to nabrać. Czterowyrazowa propozycja pani Potifar, a w hebrajskim to były dwa słowa, krótko potraktowała niewolnika, spotyka się z jego pełną pasji 47-wyrazową odmową. W hebrajskim 35 słów, czyli 2 do 35, w wersetach 8 i 9. Krótko mówiąc, Józef nie chciał zgrzeszyć przeciwko zaufaniu, którym go obdarzono, mężowi tej kobiety i wreszcie samemu Bogu. I widzimy, że Józef był uczciwy w każdym aspekcie swojego życia, ponieważ był spójny, jak to się mówi teraz ładnie, integralny, mógł się oprzeć pokusie i w takiej sytuacji. A ta historia nie dotyczy jedynie seksualności. Życie Józefa było siecią moralnej odpowiedzialności. Postrzegał swoje życie moralne jako spójną, taką zintegrowaną całość. Jego ogólna wierność pomogła mu odrzucić nawet tą ogromną pokusę. Bo małe grzechy torują drogę do wielkich grzechów, a Józef nie chciał iść tą drogą. Oczywiście największym czynnikiem powstrzymującym Józefa przed uleganiem pokusom seksualnym była świadomość, że Bóg jest z nim. I nie dlatego, że słyszał te słowa od narratora, tak jak my możemy je usłyszeć, ale dlatego, że Bóg wielokrotnie obiecywał to przodkom Józefa. I Józef był tego świadomy przez całe swoje życie. Największym czynnikiem powstrzymującym Józefa przed grzechem była świadomość, że jego Bóg widzi wszystko. I że grzech, o którym nikt może nie wie, popełniony za zamkniętymi drzwiami, w ciemnym pokoju, jest w rzeczywistości popełniony w Bożej obecności. Król Dawid przywołał tę prawdę po tym, jak uległ podobnej pokusie z Batrzebą. Czytam o tym w psalmie 51. Znam bowiem moją nieprawość i nieustannie pamiętam o swoim grzechu. Uwaga, zgrzeszyłem przeciwko Tobie samemu i na Twoich oczach zło uczyniłem. Wracając do Józefa, można docenić jego przemowę odmowę, pełną pasji, asertywną, konkretną, jasne stanowisko, ale pani domu nie miała zamiaru się poddać. Może nawet jej się to podobało, że jej niewolnik odmawia. Więc jak czytamy w wersecie 10, namawiała Józefa codziennie, by się z nią położył i współżył. Co to mówi nam o tej kobiecie? Postawa Józefa jest przykładem i nauką dla każdego mężczyzny i kobiety, którzy chcą uniknąć grzechu seksualnego. I druga lekcja z tego fragmentu dla nas jest taka, że z jednej strony Józef miał łatwiej niż my dzisiaj i trudniej niż my dzisiaj. Trudniej, ponieważ nie mógł zmienić miejsca pracy. Nie mógł zgłosić zwierzchnikowi mobbingu. Proszę pana, ta pani. Pana żona właściwie. Właściwie on cały czas balansował na granicy ryzyka życia, śmierci, ciężkiej kary, więzienia. Z tej strony zdecydowanie miał trudniej, ale też miał łatwiej w pewnym sensie, ponieważ miał tylko jedno źródło pokusy. W sumie nie wiemy, jak i czy atrakcyjną kobietą była pani Potifar, ale już za chwilę to właściwie nie była pokusa, tylko codzienna presja. Dlaczego łatwiej? Nie miał internetu zalanego seksualnością i pornografią. Za chwilę AI będzie jeszcze większym zagrożeniem dla mężczyzn, a mówi się, że jeszcze większym dla kobiet, drogie panie. ponieważ AI za chwilę będzie wytwarzało spersonalizowanego mężczyznę, spersonalizowaną kobietę, która będzie cię doskonale znała. Znając wszystko, co oglądasz, co kupujesz, gdzie bywasz, będzie dla ciebie, zwłaszcza, droga siostro, najlepszym życiowym przyjacielem. Zawsze cię wysłucha. O wszystkim z tobą porozmawia. Podpowie ci wszystko, co będziesz chciała usłyszeć. Zawsze będziesz piękna, kochana, miła, wrażliwa, akceptowana przez kogoś, kogo nie ma. I oczywiście będzie też sprzedawać nam różne rzeczy, ale rzeczy, których potrzebujemy, bo opony trzeba wymienić, bo trzeba gdzieś coś kupić i ten przyjaciel, ta przyjaciółka podpowie. Straszne rzeczy nadchodzą. Józef, no cóż, nie miał wyjazdów integracyjnych z pracy, nie miał golizny na lewo i prawo, choć pewnie wtedy dziewczyny równie często chodziły bez staników, jak współcześnie latem po Gdańsku. Popatrzmy na werset 10. To jednak jej nie uległ. I w nagrodę za to Józef został oskarżony o gwałt. Przypuszczalnie Józef zdawał sobie sprawę, głupi nie był, zagrożenia, ale też niewiele mógł zrobić. Musiał wykonywać swoje obowiązki administracyjne, musiał przebywać w tym domu, musiał spotykać się z panią Potifarową, która zostawiła na niego zasadzkę i ta zasadzka się powiodła. Pewnego dnia, gdy przyszedł do domu, aby wykonać swoją pracę, a nie było nikogo z domowników. Nie wiemy, czy tak się akurat złożyło, czy tak zaprojektowała to pani Potifar. Pochwyciła go za ubranie, mówiąc, połóż się ze mną. Ale on zostawił ubranie w jej ręku i uciekł na dwór. Zaskakujące, agresywne, tak do tej pory nie było. Kiedy Józef próbował się uwolnić, doszło do szamotaniny, a kiedy wyrwał się z jej rąk, dał nam przykład biblijnego rozwiązania, uciekając od niej. Panie i panowie, ucieczka bardzo często jest najlepszą formą ochrony i obrony przed grzechem. Niestety, pani domu była utalentowaną kłamczuchą, a jak ktoś to ujął, była subtelną mistrzynią dwuznaczności. Dlaczego? Ponieważ najpierw dostosowała swoje kłamstwo pod potrzeby wszystkich sług w domu, a później zmieniła to trochę pod potrzeby swojego męża, żeby wzbudzić w nim gniew. Ale w tej sytuacji, co widzimy, najpierw Potifar, tą grę słów i wydarzeń, najpierw Potifar pozostawił wszystko w rękach Józefa, teraz szata Józefa znalazła się w rękach pani Potifarowej. Pierwsza rzecz świadczyła o zaufaniu Potifara do Józefa, druga rzecz świadczyła o wierności Józefa wobec Potifara, ponieważ w rękach żony Potifara nie było Józefa, tylko jego szata, bo zwiał. Józef był dobrym człowiekiem. Gdy zobaczyła, że zostawił swoje ubranie w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników, mieszkańców swojego domu i powiedziała do nich, spójrzcie, czy sprowadzono nam tego Hebrajczyka, aby się z nami zabawiał? Przyszedł do mnie, chcąc się ze mną przespać, ale ja zaczęłam głośno krzyczeć. Nie słyszeliście, bo was nie było. A gdy usłyszał, że podniosłam głos, zaczęłam wołać, pozostawił przy mnie swoje ubranie i uciekł na dwór. Zgardzona kobieta, femme fatale w najgorszym wydaniu. Wszystkie jej kłamstwa były przepełnione subtelnymi uprzedzeniami, żeby wzbudzić gniew. Na przykład o Józefie mówi Hebrajczyk. Tutaj grała na nutach, on nie jest z nas, on jest obcy. Następnie, przygotowując się na przyjście swojego męża, położyła szatę Józefa obok siebie, odgrywała rolę niedoszłej ofiary gwałtu, o czym czytamy od wersetu 16. I zauważmy, że Hebrajczyk w rozmowie z mężem zmienia się na niewolnika hebrajskiego. Atak ze strony Hebrajczyka byłby wystarczająco zły, ale atak ze strony hebrajskiego niewolnika był jeszcze gorszy. Co więcej, ona sugeruje swojemu mężowi, że on jest częściowo albo głównie winny tej sytuacji, bo to ty sprowadziłeś go do nas, mając znowu nadzieję, że w ten sposób przerzuci winę i jeszcze bardziej wzbudzi gniew. Zmieniła również, zobaczcie, z nami się zabawiał, ona ze mną się chciał zabawiać, żeby podkreślić swoją osobistą krzywdę i jej kłamstwa zadziałały. Ale też tylko do pewnego stopnia, ponieważ jak czytamy od wersetu 19, kiedy więc jego pan usłyszał słowa żony, która mu powiedziała, tak właśnie postąpił ze mną twój niewolnik, zapłonął gniewem i pan Józefa kazał wtrącić go do więzienia, gdzie przebywali więźniowie króla i tak znalazł się w więzieniu. Najwyraźniej Potifar nie był do końca przekonany do słów swojej żony, bo gdyby był, to Józef od razu na miejscu zostałby poddany egzekucji, by go nie było. Wydaje się, że Potifar uwięził Józefa z konieczności, pozostawiając go przy życiu na wypadek, gdyby jakieś inne fakty wyszły na jaw i można byłoby go z powrotem mieć jako swojego nadzorcę. Ale właściwie pozostaje nam tutaj tylko domyślić się, na kogo naprawdę skierowany był gniew Potifara. Czy na Józefa, czy na swoją żonę, czy na całą tę sytuację, która nie pozostawiała mu większego pola manewru. On nie mógł nic innego zrobić, musiał Józefa ukarać. I tak zakończył się pobyt Józefa w domu Potifara i zakładałbym, że również powodzenie dla domu Potifara. Od następnego dnia wszyscy sobie przypomnieli, jak to było, zanim nie przyjechał do nas Józef. Ale dla Józefa zaczął się czas kariery w więzieniu, o czym czytamy od 21 wersetu, ale to jeszcze nie to. Chciałem powiedzieć, że niewiele sytuacji mogło być gorszych niż egipskie więzienie w XVI wieku przed Chrystusem, zwłaszcza los więzienia skutego kajdanami. Mówi nam o tym psalm właśnie 105, opisując sytuację Józefa sprzedanego w niewolę. Jego nogi zakuto w kajdany, jego szyję w obręcz żelazną. Aż wypełniła się jego przepowiednia i słowo Pana go uwolniło. Nie wiem, czy tak wyobrażaliśmy sobie sytuację Józefa w więzieniu. Każdego dnia zakuty w kajdany, każdego dnia metalowa obręcz na szyi, każdego dnia, aż do tego momentu, kiedy pójdzie do Faraona. Pomimo tego, jakże wielką postacią stał się w więzieniu, i przypomnijmy sobie, że Józef nigdy nie zwątpił w Boga, ani w dobrobycie, ani w przeciwnościach losu. To jest niesamowite. W wieku 17 lat, wyrwany z domu, wywieziony do Egiptu, doświadczając kolejnych wydarzeń, emocjonalnych wzlotów, upadków, ufał, że Bóg jest z nim. I ponownie on nie mógł usłyszeć słów narratora tej historii. To trzykrotne przypomnienie, a Jahwe był z nim, ta w więzieniu. I tu już ostatnia lekcja dla nas. Bo my słyszymy to zapewnienie, że Bóg jest z nami bardzo często. Słyszymy od ludzi, czytamy o tym na kartach Pisma Świętego, na przykład w Hebrajczyków 13:5. Sam Bóg bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Pytanie, czy ufamy tej obietnicy w chwili próby. Bo gdy wszystko się układa i jest łatwo, Józef jest dla mnie przykładem skutecznego i konsekwentnego uchwycenia się tej prawdy. W chwilach dobrych, jak i złych. W szczęściu i w nieszczęściu. W zdrowiu i w chorobie. Chciałbym tak umieć ufać Bogu, jak ufał Józef. I Bóg rzeczywiście był z nim i okazał mu niebywałą przychylność. Sprawił, że został zauważony przez strażnika więziennego. Ten powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami przebywającymi w więzieniu. Cokolwiek tam się działo, Józef za to odpowiadał, a cokolwiek robił, Pan sprawiał, że to się udawało. I jak wspominałem na początku, mamy tą klamrę. Trafiając do domu Potifara, Bóg przymierza był z nim. Trafiając do więzienia, Bóg przymierza był z nim. Widzimy w więzieniu ten fenomenalny, zadziwiający, wręcz empirycznie weryfikowalny sukces i wszyscy wiedzieli, że Pan, Jahwe, był z Józefem. Również Józef to widział. Widział to w domu, widział to w pałacu, widział pośród kłamstw pani Potifar, a teraz w więzieniu i właśnie dlatego odniósł tak zdumiewający sukces. I kończąc, w jaki sposób ta historia łączy się z życiem dzisiejszych Bożych dzieci, dzisiejszego Bożego ludu? Otóż pewnego dnia anioł Gabriel przyszedł do Józefa. Pamiętacie? Ale nie tego Józefa. Innego Józefa. Wtedy, kiedy jego narzeczona Maria była w ciąży, czy poczęła z Ducha Świętego i przyszedł, żeby wytłumaczyć mu, co się właściwie wydarzyło. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale. Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bo dziecko, którego oczekuje, jest z Ducha Świętego. Gdy urodzi syna, nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od grzechów. Imię Jezus to jest zbitka dwóch słów. Jahwe i zbawienie. Tak więc imię Jezus oznacza Jahwe zbawia, czy Pan zbawia, Pan ratuje. I dla patriarchy Józefa ten Jezus to właśnie jest Jahwe Starego Testamentu. Ten, który był z nim i dał mu wielkie powodzenie w Egipcie. Ale popatrzmy na dalsze słowa, które mówi Gabriel do Józefa. To wszystko stało się, aby spełniło się, co Pan zapowiedział przez proroka. Oto Panna pocznie i urodzi syna, którego nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Nasz Mesjasz, Pan Jezus, Jahwe Starego Testamentu, nosi na imię Emmanuel lub Immanuel, zależnie od tłumaczenia, co znaczy Bóg z nami. I jako wierzący mamy pewność, że Bóg jest z nami zawsze, przez całe życie. Jak powiedział to Pan Jezus, kiedy opuszczał tę ziemię, w Ewangelii Mateusza czytamy, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Bracia i siostry, kluczem do naszego codziennego dobrostanu, powodzenia. Unikałbym słowa sukcesu, ponieważ musielibyśmy sobie doprecyzować, co tak naprawdę z chrześcijańskiej perspektywy biblijnej oznacza sukces, ale do naszego spokojnego, pełnego życia kluczem jest świadomość, że Bóg jest z nami. W chwilach dobrych, w chwilach powodzenia nie mamy z tym problemu. Zachariasz z historii, którą przeczytał Irek, miał z tym problem. Bóg mnie opuścił, Bóg nas opuścił, bo taka tragedia wydarzyła się na jego oczach. I wtedy wraca przesłanie Pisma Świętego i prawda biblijna i teologiczna. Bóg jest z nami zawsze. Jeśli moje zmysły, jeśli moje emocje, jeśli wydarzenia dookoła mnie mówią mi, Bóg cię zostawił, to jest kłamstwo, ponieważ Bóg musiałby zaprzeczyć samemu sobie. On jest zawsze z nami. Czy Józef zawsze to widział? Nie. Czy wtedy, kiedy oskarżony o gwałt trafiał do więzienia, mówił, o Boże, dziękuję ci, że jesteś ze mną, teraz będę mógł w kajdanach chodzić i z obręczą na szyi? Oczywiście, że to nie jest tak, że w każdej sekundzie, jednak całościowo widział, Bóg jest z nim. I wypełnia swoją obietnicę, którą dał patriarchom. Józef nigdy tak wyraźnie tej obietnicy nie słyszał, jak my. To, że Bóg stał się jednym z nas, a teraz po zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu, pozostaje Bogiem z nami. To jest najwznioślejsza chrześcijańska prawda. On ciągle jest z nami. I obyśmy umieli ją przyjąć całym sercem i byli przygotowani, żeby ją przypominać naszemu sercu wtedy, kiedy będzie nam źle. A do tego jeszcze, jak czytamy w kredzie, on powróci w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca i na zawsze będziemy z nim. Amen. Powstańmy, proszę.